Kolacjuwa.
Witam, witam, witam w Kolacjuwie. Dzisiaj jest z nami Nordin Sekar i...
Jakub Sopiła.
Tak, dziś jak zawsze poopowiadamy sobie trochę o kulturze, popkulturze, filmy, teatr, gry i tego typu.
I tego typu, lepiej bym tego nie powiedział. W każdym razie zapowiada się dzisiaj kolejna ciekawa audycja, więc zapraszamy do słuchania.
Możemy iść, że chcesz, możemy iść to po prostu. Możemy pominąć sen, bo miasto żyje po zmroku. Wściekłe cytryny, wieczory w resorcie. Piękne dziewczyny i palma na rondzie. Bar, studio, driny, autobusy, noce.
Wiem, że do domu już dzisiaj nie dotrę.
Nawet jakbym chciał, wiem, że zatrzyma mnie Wojty i Jan. Ej, kocham ten stan, kiedy wokół mnie jest cały mój skład. Weź ze sobą ziomali, zapełnimy parkiet. Zrobimy kółko i taniec tą walkę. Chodźmy nad wodę, zbudujemy tratwę. Więc powiedz mi, bo wciąż
nie wiem, co masz w planach. Ale ja wychodzę zamiast siedzieć w domu cały dzień. Za wiele cię nie powiem. Dobre flow ma nas. Ponieś do rana. Wysoki lot na świata kres. Resztę mamy głęboko.
Raz słońca, żar, a my jak na patelni. Raz księżyc zapełnia, który niemal w pełni przypomina medal przypięty do piersi nieba. A kiedy zajdzie potrzeba na gruby melanż, możemy najlepsze kluby nawiedzać. Plenery o pięknych sceneriach, chwilę przeżywać, jakby to była ostatnia wieczerza. I jedyne co będzie z góry zaplanowane, to że nic nie będzie z góry planowane. Choć czas pędzi nieubłaganie, moc leży w spontanie. To nie oszlifowany diament. Co z niego zostanie? Zapytaj nad ranem.
Naszym pierwszym gościem w dzisiejszej audycji jest...
Agnieszka Kuzior.
Dobrze, i o czym byś chciała z nami porozmawiać w takim razie, Agnieszka?
Słuchajcie, ja bym się chciała z wami podzielić fascynującym wydarzeniem historycznym, a konkretnie tym, że powstała nowa linia tramwajowa w Gdańsku i wyszły do użytku, wyjechały z zajezdni trzy nowe, a jeden w sumie stary, czyli dwa nowe, to jest dwójka i czwórka. A stary to jest 11. Linia, która powstała, jest łączącą Ujeścisko z hełmem Witosa. Dzięki temu na Warszawskiej nie będzie tylu korków, albo raczej ludzie nie będą stali w korkach, jadąc z Ujeściska do centrum albo właśnie na hełm. I cały projekt nazywał się Nowa Warszawska. Miał swoją inaugurację dwa weekendy temu. I wtedy też jeździły specjalne tramwaje, kulturalny, sportowy i ekologiczny. Był festyn rodzinny.
Co to znaczy, że były różne rodzaje tramwajów?
Kulturalny miał w sobie jakieś takie różne instalacje, czy albumy do obejrzenia, jakieś rozmowy można było przeprowadzać. Sportowy miał theme taki sportowy, taki temat sportowy, motyw sportowy. Ekologiczny miał sobie quizy ekologiczne i przez cały dzień można było jeździć za darmo tym tramwajem na tej linii. Natomiast jeśli chodzi o dwójkę i czwórkę, to dwójka wyszła jako nowa. Czwórka jeździła czasem w takich największych godzinach szczytu. Jedenastka istniała kiedyś, ale ją zdjęli i teraz wróciła. I teraz te nowe linie będą jeździły po trochę zmiennych trasach, na przykład dwunastka kończy gdzie indziej, czwórka jeździ też trochę inaczej, ale najlepsze jest to, że teraz jesteśmy w takim okresie, że testujemy te nowe tramwaje, przez co ja mieszkam przy zajezdni, więc i tak miałam dosyć dużo do wyboru. Teraz jest ogólnie tak, że codziennie, przynajmniej raz dziennie jest sytuacja, że trzy tramwaje naraz podjeżdżają.
Złota era dla polskiej komunikacji.
Nie da się ukryć, że łączone uniwersum gdańskich tramwajów się rozwija i pnie się do góry.
Tak, rozwija się. Prezydent Dulkiewicz obiecała, że będą co 5 minut odjeżdżać w godzinach szczytu z Ujeściska, z Lawenowego Wzgórza. A jeśli chodzi o te trasy, no to mówiła, że na razie testujemy te grafiki i one się jeszcze będą zmieniać. I jest też myśl o tym, żeby połączyć Wrzeszcz z Moreną, żeby nie jeździć naokoło, ale na to potrzeba pieniędzy, bo obecna linia kosztowała 60 milionów i 2/3 z tego zapłaciła Unia. I tak jak powiedziała prezydent, bez unijnych pieniędzy no to się nie uda. A co wy o tym sądzicie? Bo ja na przykład kocham jeździć tramwajami.
Są całkiem, że tak powiem, przyjemne. Faktycznie ja bardzo lubię te tylnie siedzenia, można się bardzo rozgościć, jedzie się rano na uniwerek, zajęcia, wykłady, żeby na nich nie spać, można odsypiać w komunikacji. Ja to bardzo szanuję, że jest ich coraz więcej, więcej spialni, więcej hoteli mobilnych.
Jako, że ja jestem z Gdyni, to tramwaje to takie trochę dla mnie kryptydy są. Mhm. Korzystam z nich bardzo rzadko, widuję je bardzo rzadko i myślę, że nie znam ulic, które wymieniłaś, ale nie ukrywam, że tramwaje jako takie to bardzo przydatna rzecz, tak myślę.
No tak, są bardzo przydatne, są też ekologiczne, nie stoją w korkach i ja na przykład lubię stare tramwaje. Takie, bo te nowe, to już rozmawiałam kiedyś z Weroniką Drost, którą pozdrawiam obecnie, że te nowe mają strasznie mało siedzeń, a te starsze mają więcej siedzeń.
No, te stare mają jeszcze ten swój specyficzny vibe, tak widać jak przejeżdżają tak. I od razu czuć ten stary Gdańsk, tak, bym powiedział. Jeszcze często są z jakimiś ilustracjami, mhm. Albo właśnie jak teraz na takich specjalnych wydarzeniach są w jakimś teamach utrzymane specjalnych.
Tak, szczególnie jeszcze, że ostatnio można było słyszeć na niektórych przystankach taką historię mini tramwajów. Ale zapraszamy was po prostu do posłuchania tego i dziękuję wam bardzo, że mogłam się pochwalić moją fascynacją tramwajami. I co? Do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my zapraszamy do odsłuchania kolejnej piosenki, a przypominam, że słuchamy naszych piosenek ze Słuchamy Polecamy.
Ciągle słyszę, gdy mówisz, ty mówisz. Jeśli chcesz być dobry, nie czekaj.
Witamy w Adwokacie Diabła. Dzisiaj jest z nami...
Zofia Walder.
Wyśmienicie, Zofio, powiedz nam, z czym przyszłaś, czego będziesz bronić?
Dzisiaj wzięłam na tapetę film pod tytułem Thor, Love and Thunder, czyli po polsku Miłość i Grom.
Dobrze.
Nie jest to najgorszy film, natomiast... Nie da się ukryć, że zebrał on dość mieszane recenzje od fanów.
No tutaj naprawdę nie mogę się nie zgodzić. Widziałem ten film i faktycznie słabizna. Znaczy, mieszane recenzje od fanów, tak.
Tak, natomiast ten film posiadał dużo plusów. Jeżeli się ich dobrze poszuka, to no, nie mógł się on na pewno równać. Nie jest na tym samym poziomie... złego filmu, tak jak zeszłotygodniowy Morbius. Przynajmniej według mnie.
Definitywnie.
Tak, bo jest to czwarta część przygód Thora w tym naszym wielkim uniwersum MCU. No i tak jak większość filmów z tej nowej fazy, czwartej bodajże, cierpi na podobne problemy jak inne filmy z tej fazy. Takie jak na przykład za dużo bohaterów, albo po prostu coraz to większe nowe koncepty, których wagi już się po prostu nie czuje.
Pospieszone efekty specjalne, myślę, też
tak, są tak, to zdecydowanie. Natomiast jednym z takich perełek, jedną z takich perełek tego filmu, którą należy docenić, jest główny złoczyńca, grany przez Christian Bale,
American Psycho.
Tak. Niektórzy mogą stwierdzić, że jest to niewykorzystany potencjał, ponieważ trochę gryzie się ta jego postać z tonem tego filmu, ponieważ cały film jest raczej utrzymany w takiej humorystycznej atmosferze. Natomiast jego postać, tego głównego złoczyńcy, który nazywa się Gor, pogromca bogów, jest naprawdę mroczna. I wszystkie sceny z nim, gdyby były w innym filmie, to byłyby zdecydowanie lepsze i zasługują, jego gra aktorska zasługuje naprawdę na dużą pochwałę. Kolejnym z plusów tego filmu jest na pewno muzyka, ponieważ w tym filmie wykorzystano dużo utworów zespołu Guns N' Roses. No tak jak na przykład głównym utworem przewodnim, który pojawiał się wielokrotnie w zwiastunach, było Sweet Child of Mine. No i potem po premierze tego filmu bardzo często można było ten utwór również usłyszeć w radiu. Tak więc muzyka jest zdecydowanym atutem tego filmu. Jeżeli miałabym również... do czegoś się przyczepić, jednak z tej pozytywnej strony, to humor Taiki Waititi, czyli reżysera tej części, jak i poprzedniej, Thora Ragnaroka, jest, jakby to powiedzieć, na pewno bardzo specyficzny.
Definitywnie.
Jednak Thor Ragnarok, który jest jednym z moich ulubionych filmów całego MCU, mam wrażenie, że reżyser w tym filmie lepiej poradził sobie z połączeniem tonów, ponieważ ten jego humor, który jest taki bardzo abstrakcyjny, niedorzeczny
można
czasami.
Można by rzec odklejony.
Tak, dokładnie, to jest idealne określenie. Naprawdę
świetnie się łączył z też bardziej dramatycznymi wątkami w trzeciej odsłonie tych filmów. Natomiast no, w filmie najnowszym, w czwartej części Thora, wydaje mi się, że był tutaj już większy problem. I tak jak film, tak jak wszystkie filmy Marvela, mają naprawdę dużo żartów i są cały czas przetykane humorem, to mam wrażenie, że w tym filmie coś poszło troszeczkę nie tak. I tak jak na 10 żartów, może 2 śmieszyły i było ich po prostu za dużo. Też ten film niestety cierpi na takie zbyt długie dojenie żartów, bo za pierwszym razem, kiedy
te kozy
pojawiły się kozy, żeby za dużo nie spoilerować, po prostu kozy, żeby za dużo nie zdradzać, no to rzeczywiście zaśmiałam się, tak jak i cała sala. Natomiast z każdym kolejnym pojawieniem się tych zwierzątek, no żart był coraz mniej śmieszny. Też można zauważyć, że jest to dość przestarzały żart. Ten mem z internetu znany był, nie wiem, w 2012 roku. Mamy 23, więc troszeczkę odgrzewany kotlet. Natomiast z kolejnych rzeczy, które można pochwalić, to naprawienie relacji Thora i Jane. Ponieważ Jane odgrywa w tym filmie dużą rolę, nie byłam z tego faktu zadowolona, ponieważ w poprzednich filmach w ogóle nie podobała mi się jej postać i nie cieszyłam się na jej powrót. Natomiast w tym filmie dano jej zdecydowanie więcej motywacji i tak naprawdę stworzono tą postać od zera, ponieważ w poprzednich filmach była ona jedynie miłością Thora, tak?
Jakąś... To też jest mocne słowo, myślę.
Dokładnie. Nie było żadnej chemii na ekranie. Ona po prostu, jej postać była potraktowana bardzo mechanicznie, jedynie popychała fabułę do przodu, robiąc to, co musiała robić, żeby zadziały się niektóre rzeczy. Natomiast tutaj rzeczywiście stworzono postać, może nie wybitnie głęboką, ale jakąś postać. I ten film posiada również około 2-minutowy montaż, pokazujący, co doprowadziło do rozstania Jane i Thora. I mam wrażenie, że przez te 2 minuty zbudowano więcej chemii między tymi postaciami niż przez 2 wcześniejsze filmy, bo w Thoru Ragnaroku Jane nie było. Więc tak, ten film trochę naprawił tą relację i samą postać Jane.
Ja myślę, że można to też zaznaczyć, tu już taki będzie lekki spoiler. Zakończenie filmu, tak naprawdę nie czerpie ono praktycznie z żadnego źródła. Jest czymś, co jest bardzo rzadkie w obecnych filmach Marvela, gdzie twórcy faktycznie wymyślają własny pomysł na zakończenie, na doprowadzenie historii do końca i nie czerpią pomysłów z komiksów czy innych materiałów źródłowych. I tu właśnie było takie zakończenie, gdzie pojawiła się zupełnie oryginalna postać, połączona oczywiście z głównym antagonistą, swoją drogą zakończenie oraz udział antagonisty w nim był naprawdę, myślę, też jedną z mocniejszych stron tego filmu i no po prostu tych lepszych rzeczy, jakie można wyciągnąć.
Tak, tutaj się zgodzę. To tak jak powiedzmy zakończył się wątek Jane, nie byłam fanką tego rozwiązania, natomiast rozwiązanie historii głównego złoczyńcy było naprawdę dobrze poprowadzone.
Tak, myślę, że tu właśnie ten złoczyńca jednak na przykład tym, w jaki sposób myślał, jakie kroki podejmował, naprawdę stworzyło może nie najpotężniejszego, ale na pewno bardzo przebiegłego i po prostu postać, której można się bać.
Dokładnie, dlatego uważam, że zasługiwał on na lepszy film.
A, i jeszcze taka jedna scena się pojawiła, moja ulubiona scena w tym filmie, gdzie Thor jest związany właśnie przez Gora. Próbuje mu tam nawrzucać, go przezywać i w tym momencie Gor używa tam mrocznych macek, żeby zakneblować mu usta. To była najpiękniejsza scena w całym filmie, myślę, kiedy po prostu Thor nie miał prawa się odezwać i wyrzucić kolejnego żartu. Myślę, że za to pokochałem właśnie tą postać.
Dokładnie.
To myślę, że podziękuję ci bardzo za obronę jakże wspaniałego filmu Thor Love and Thunder.
Również dziękuję.
zmierzam dalej.
Granie. Zapraszam do następnego segmentu, w którym będziemy, tak jak tydzień temu, poruszać to, co jest w naszym świecie gier, tych wirtualnych. I z nami będzie rozmawiać...
Dawid. Cześć wam.
Cześć. O czym zamierzasz nam dzisiaj poopowiadać?
Dzisiaj chciałem dokończyć to, co w zeszłym tygodniu, czyli premiery marca, ale na ostatnie dwa tygodnie.
O, brzmi ciekawie.
Więc może od razu zacznę. 24 marca, czyli za tydzień, zagramy w czciwany remake Resident Evil 4. Jest to odświeżona wersja kultowego horroru z 2005 roku i wcielamy się w niej Leona Kennedy'ego, który dostał za zadanie odnalezienie zaginionej córki prezydenta, a ślad zaprowadził go do małego miasteczka w Hiszpanii. Ale okazuje się, że w miejscowości rządzi sekta, a jej mieszkańcy zachowują się w bardzo nietypowy i dziwny sposób. I w porównaniu z pierwowzorem z 2005 roku ulepszono grafikę, a sterowanie dostosowano do współczesnych standardów. Dodano również kilka nowych interakcji ze światem, dzięki czemu walka z wrogami będzie miała szansę być bardziej pomysłowa. Co do wrogów, to właśnie oni mają być również bardziej pomysłowi, dzięki poprawionej inteligencji i współpracy. Przedstawione lokacje zostały przemodelowane, ale klimat ma pozostać tak samo dobry. W kolejnym tygodniu, 28 marca, zagramy w Crime Boss Rocky City, czyli pierwszoosobową grę akcji opracowaną przez studio InGame. Twórcy zabierają nas do miasta, które jest pod silnym wpływem gangów. Akcja rozpoczyna się, gdy król metropolii umiera i w związku z tym rozpoczyna się walka o władzę, której próbuje zapobiec szeryf. W czasie gry wcielamy się w inspirującego przestępcę, który również próbuje zostać królem tytułowego miasta. W tym celu dołącza do wojny gangów. Głównym stylem zabawy ma być branie udziału w skokach i nielegalnych aktywnościach. Spinać się po szczeblach hierarchii będziemy z maksymalnie trzema graczami lub samotnie. I uwagę przyciąga przede wszystkim gwiazdorska obsada. Najeżdżona gwiazdami kina akcji lat 90. w postaci Danego Glovera, Danego Trejo, Michaela Rookera i samego Chucka Norrisa. Gra zadebiutuje tylko na komputery osobiste.
To już prawie się kwalifikuje do segmentu filmowego po prostu z taką obsadą.
I następnie już także 28 marca, dobrze, że wspomniałeś o filmie, ponieważ niedługo po zakończeniu serialu The Last of Us na PC-cie zadebiutuje remake pierwowzoru Ellie i Joela, bowiem w tym dniu będzie miała premiera The Last of Us Part 1 w wersji na komputery osobiste, czyli pół roku po premierze na konsoli PlayStation 5. Nowa odsłona wydanego w 2013 roku hitu na PlayStation 3 została stworzona od podstaw na silniku drugiej części serii. Fabuła gry pozostaje niezmieniona od jej pierwotnej wersji. Akcja ma miejsce w niedalekiej przyszłości. Ludzkość została zdziesiątkowana przez globalną pandemię Cordycepsu, który zmutował i zaczął przenosić się na ludzi. Na infekcję nie ma lekarstwa, a każdy zarażony po krótkim czasie przeobraża się w krwiożercze potwory. Jako że świat wypełniony jest zarażonymi i zarodnikami grzyba, ocalali żyją w strefach kwarantanny kontrolowanych przez wojsko. Oprócz infekcji grozi im głód, ubóstwo, przestępczość i żelazna militarna ręka. Podstawy rozgrywki pozostają identyczne jak w oryginale, bowiem mamy do czynienia z trzecioosobową grą akcji z elementami skradanki podzieloną na eksplorację i walkę. Główną zmianą w rozgrywce jest sztuczna inteligencja. Przeciwnicy są znacznie mądrzejsi niż pierwowzorze i stosują bardziej zaawansowane strategie. Szkoda tylko, że gracze PC-towi musieli czekać w sumie aż 10 lat na poznanie historii Ellie i Joela, więc jest to bardzo duży pokład cierpliwości, żeby poznać jedną z najbardziej, z najlepszych historii growych, które zostały wydane.
No, szczególnie jeszcze po tym serialu, który, muszę przyznać, również na mnie wybudował hype. Ja tylko znałem grę, sam osobiście nie grałem, ale po takich rzeczach aż samemu kusi, żeby kupić sobie ten odświeżony part one, więc...
To jest też chwyt marketingowy, że zostaje wydany dwa tygodnie po zakończeniu serialu, więc jeszcze stety, niestety chyba w cenie 250 zł za grę, która ma już w sumie 10 lat, co też jest kwestia trochę kontrowersyjna, czy powinniśmy wydawać gry, które zostały wydane 10 lat temu za taką kwotę.
No ja teraz rynek gier trochę tym żyje, tymi remake'ami, tak właśnie jak na początku stwierdziłeś, te Resident Evil też to przecież jest remake, odsłona w nowej skórce, więc myślę, że to jeszcze będzie się chwilę trzymać w takiej formie.
Tak, z trzech gier, które wymieniłem, dwa to remake'i, więc jest taka tendencja na remake'owanie.
W każdym razie, a propos jeszcze tego Crime City, czy jak to się nazywało, bo to jest jedyna gra, której z tego nie kojarzę. Tam właśnie to jest bardziej taki akcyjniak, coś w stylu Paydaya, na przykład akcja.
Tak, tak, to jest, będą napady na bank, będzie co-op, razem można grać w czwórkę. Gra się nazywa Crime Boss Rocky City, więc to jest taki Payday z gwiazdorską obsadą.
A, okej, okay, rozumiem.
Więc idealna gra na wieczorne posiedzenia z kolegami.
Idealnie w takim razie. To dziękujemy ci bardzo za to. Na pewno część z tych gier, jak już ujrzy światło dzienne, spotka się z zakupem przeze mnie. Muszę to przyznać i obiecać od razu wszystkim słuchaczom. A na ten moment dziękujemy ci bardzo i do zobaczenia za tydzień.
Do zobaczenia. Cześć.
film.
Dobra, Nordin, to na co teraz przyszedł czas?
Na filmy.
Na filmy, zgadza się. Raz o filmach przyszła nam dzisiaj poopowiadać
Marta Miszewska.
Okej, to z czym do nas przyszłaś? O jakich filmach gadamy? Ostatnio były poruszane Koty w butach, była poruszana Odyseja, była poruszana. Teraz co będzie?
Dzisiaj proszę, żebyście sobie wyobrazili najbardziej elegancką restaurację, jaka kiedykolwiek mogłaby istnieć.
Myślę, że mam już zwizualizowaną opcję w głowie. No,
tak,
a co ty nam
przychodzicie zrobisz? Wszyscy ubrani w garnitury, wszyscy tutaj menu wystawione, chusteczki złożone w łabędzie i przychodzi danie. Chleb bez chleba i 2000 na rachunku. I o tym w sumie mniej więcej będzie film, o którym dzisiaj mówię, ponieważ będę mówić o menu. Jest to film reżyserii Marka Mylloyda, który głównie specjalizuje się w serialach, co nie zmienia faktu, że film moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. W głównych rolach występuje Anya Taylor-Joy, która ostatnio, muszę powiedzieć, bardzo często znajduje się na ekranach kin, szczególnie po tym, kiedy zagrała w Gambicie Królowej, co mi się wydaje, że bardzo wywindowało jej karierę, zwłaszcza, że ma nietypową urodę, więc bardzo łatwo zwrócić na nią uwagę. Gra ona w duecie z Nicholasem Holtem, który też już parę razy znajdował się na ekranach, między innymi grał w X-Menach. Trzecią ważną postacią będzie postać grana przez Ralpha Fiennesa, który odgrywa szefa Slovika. Film przedstawia historię pary dwójki młodych ludzi, którzy wybierają się właśnie na wykwintną restaurację, w której dania przygotowuje światowej klasy szef, właśnie szef Slovik. Dwójka głównych bohaterów nie zna się za dobrze. Nicholas Holt, grając tutaj Tylera, gra postać, która jest bardzo zainteresowana całym tym kulturą jedzenia, to jak to jedzenie jest przygotowywane, niezwykle dużo czekał, żeby się dostać do tej restauracji. Z kolei postać grana przez Taylor Joy nie jest absolutnie zainteresowana tym, co się dzieje wokół i nie ukrywając, całkowicie psuje plany naszego kucharza. Ponieważ od początku filmu możemy czuć, że coś jest nie tak. Wiadomo, że coś pójdzie źle. Czuć ten niepokój panujący w po prostu atmosferze. Nie są to jedyni bohaterowie występujący w filmie. Jest tam też wiele osób tak typowo z burżuazji. Są osoby, które zajmują się recenzowaniem ogólnie posiłków. Są osoby będące aktorami. Są osoby finansujące tego typu przedsięwzięcia. I każdy z nich po prostu opisuje to, w jaki sposób on przeżywa ten obiad, jaki jest im fundowany. Jednakże właśnie Taylor Joy, właśnie ta główna postać, nie odczuwa tego w sposób, jak każda inna znajdująca się na ekranie. Film zebrał ogólnie bardzo mieszane recenzje. Szczególnie krytykom podobała się pierwsza połowa, której właśnie jest zawiązanie całej fabuły, cała tajemniczość jest w niej zawarta. Potem im bardziej rozstawiane są karty, im bardziej wiadomo, o co chodzi, już cały suspens sytuacji trochę zanika, co nie zmienia faktu, że film dalej potrafi przykuć uwagę widza. Również reżyseria jest niezwykle ciekawa, zdjęcia są bardzo ładne, często są symetryczne, co również moim zdaniem potęguje to uczucie niepokoju na ekranie. Specyficzny jest również sama sposób przedstawienia historii, ponieważ jest to historia prowadzona daniami. Zaczynamy po prostu od przystawki i po kolei różne dania są serwowane. A każde danie jest coraz dziwniejsze od poprzedniego. Nietypowo wygląda lokacja, w której znajdują się bohaterowie, ponieważ jak już na początku historii jest powiedziane, jadą oni na pustą praktycznie wyspę, w której znajduje się tylko i wyłącznie ta restauracja oraz wszystko, czego ona po prostu potrzebuje do przetrwania. Z czasem wszyscy bohaterowie, zarówno ci pierwszoplanowi, jak i drugoplanowi, zostaną zestawieni z, powiedzmy, demonami przeszłości, które będą ich ścigać przez całą długość trwania filmu.
Sam koncept brzmi ciekawie, ja sam muszę przyznać, że też oglądałem ten film i ten suspens, który to buduje, to, tak jak mówisz, to jest świetnie według mnie, te całe uczucie grozy. Głównie też przez postać tego właśnie głównego kucharza według mnie. Ta gra aktorska mnie zachwyciła, nie wiem, co ty o tym uważasz.
Tak, aktor ten jest niezwykle niepokojący, a może to przekładać się na to, że grał on również Voldemorta prędzej, więc on ma doświadczenie w graniu postaci, które były po prostu przerażające i miały straszyć widza.
Voldemort na kuchni, co się dzieje?
Gordon Ramsay i Voldemort w jednej osobie. można powiedzieć.
Przynajmniej nic mi nie będzie śmierdziało.
Ale samo rozwiązanie już jest takim zabawnym kontrastem właśnie pomiędzy tą grozą na początku, a tym, co się dzieje dalej. Więc to też jest całkiem ciekawe, bym powiedział. Bo sam film kiedy został wydany? Wiesz, może? To jest dosyć niedawna chyba produkcja.
Właśnie dość niedawna produkcja. Sprzed może 2 miesięcy?
Więc nadal jest jak świeża pieczeń, bym powiedział.
Tak, niedawno właśnie trafiła na serwisy streamingowe, więc można ją obejrzeć.
Idealnie. To w takim razie, jak jest na serwisach streamingowych, wszystkich zapraszamy do oglądania. Ja osobiście również polecam, jeśli ktoś chce obejrzeć coś nietypowego na wieczór. Może niekoniecznie do kolacji, ale o jedzeniu będzie to wszystko traktowało. Dziękuję ci, Marta, za polecenie kolejnego filmu. I w takim razie zapraszamy za chwilę.
Obiecałem sobie, to ostatni raz, gdy truję głowę. To ostatni dzwonek, żeby zmądrzeć. Ciągle bałem się, co powiedzą o mnie. Czuję, że ty też tak masz. Te same rzeczy wolą nas. Kompleksy kruszy czas podobno. Nie pytaj mnie o przyszłość. Teraz łapię moment w garść. Nie pytaj mnie o miłość. Że wiesz, już ją znam, więc nie pytaj mnie o przyszłość. Teraz łapię moment w garść. Nie pytaj mnie o miłość. Nie pytaj mnie o miłość.
Polecajki. Witamy w Polecajkach. Jest z nami
Jakub Piórkowski.
Witaj, Jakubie, i powiedz mi, co dzisiaj będziesz nam polecał?
Po takim zastanowieniu się uznałem, że wybiorę grę Tales from Borderlands. Jest to gra z 2014 roku i przede wszystkim myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że gra została nagrodzona jako najlepsza gra narracyjna. i w związku z tym jest naprawdę bardzo ciekawa. Wcielamy się tam tak naprawdę w dwie postaci, w mężczyznę i w kobietę, które mają zupełnie odmienne życia i obie te postaci tak naprawdę pokazują nam dwie różne perspektywy i dają nam zupełnie różne wybory, jak poprowadzimy fabułę. Dlaczego wybrałem akurat tę grę? To wydaje mi się, że wpływ na emocje, bo w dzisiejszych grach to z własnego takiego doświadczenia zauważyłem, że głównie chodzi o akcje, o wybuchy, o tam zabijanie, a tutaj tak naprawdę chodziło o przywiązanie się do bohaterów i skromnie powiem, że raczej okazji do pokazania emocji nie mam, ale ta gra faktycznie wpłynęła na moje emocje, sprawiła, że grałem w tę grę, nie wiem, z 3 lata temu chyba, a do dzisiaj mnie trzyma.
A powiedz, jakie są właśnie takie rzeczy, jak mówisz, które potrafią nas zbliżyć do tych postaci, do ich uczuć?
Ich różnorodność, że każdy tak naprawdę może odnaleźć siebie, jeśli nie w głównych bohaterach, to w postaciach pobocznych. Na przykład właśnie ja, no główni bohaterowie, z nimi się najwięcej czasu spędza, ale ja się przywiązałem do postaci takiego mechanika, który był taki troszeczkę głupkowaty, taki dowcipny i na początku mnie strasznie irytował, ale z czasem zrozumiałem, że tak naprawdę ta postać jest tragiczna, że ta postać ukrywa wiele swoich takich złych emocji właśnie pod płaszczem humoru. No i tak naprawdę, no nie chcę tutaj spoilerować, ale ta postać no naprawdę wywołała we mnie takie poczucie, że jak skończyłem tę grę, to nigdy tak nie robiłem, ale usiadłem i myślę, że chyba przez godzinę po prostu siedziałem i patrzyłem się w ścianę.
No to wychodzi na to, że naprawdę ma mocne działanie. A powiedz mi, w jaki sposób jednak przechodzisz przez tą grę? W jaki sposób wygląda rozgrywka?
No jest to typowa gra narracyjna, czyli tak naprawdę oglądamy film i od czasu do czasu pojawi nam się wybór. Czy chcemy odpowiedzieć łagodnie, brutalnie, czy chcemy kogoś obrazić. I również pojawiają się sekwencje tak zwane quick action, że trzeba szybko nacisnąć jakiś przycisk, coś przesunąć, ale głównie chodzi właśnie o takie oglądanie filmu, że tak naprawdę przez większość rozgrywki to nic nie robimy, tylko siedzimy i patrzymy, co się dzieje na ekranie.
Trochę jak w produkcjach typu Heavy Rain, typu coś ten w tym stylu metoda
tak,
rozgrywki.
Sama. Tak, dokładnie.
Może muszę przyznać, że jak powiedziałeś właśnie Tales from Borderlands, mi się najpierw Borderlands czytałem na akcyjnie.
Też, jak i tak się zdziwiłem trochę, bo chyba nie tak wyglądała ta gra. Ale mimo wszystko dużo się, przynajmniej ja dużo słyszę o tym, że teraz gry za bardzo właśnie przypominają filmy. I moim skromnym zdaniem uważam, że to nie jest nic złego. Powiedz, czy uważasz, że taka gra jak ta, czy jest możliwe stworzenie na przykład kontynuacji potencjalnej, czy rozwijanie tej serii?
Myślę, że tak. Tak naprawdę pole tutaj, jakim można się wykazać, jest bardzo duże, bo no w same Borderlands akurat ja nie grałem, ale z tego, co widziałem, różne filmiki porównawcze, to grafika jest też taka komiksowa, humor też się pojawia. I wydaje mi się, że tak naprawdę to uniwersum jest na tyle rozwinięte, że można nawet wymyślić zupełnie innych bohaterów, a i tak miałoby to sens. Niestety z tego, co się orientuję, to wydawcy już no, zbankrutowali,
aj,
więc to może być problematyczne, ale jakby ktoś postanowił przejąć ten pomysł, to myślę, że byłby to sukces.
Jakby mimo wszystko najważniejsze jest to jednak, że ci wszyscy ludzie, którzy mieli okazję w nią zagrać albo ją obejrzeć, przeżyli. Co po prostu mieli okazję przeżyć. I to się liczy w sumie.
No tak, dokładnie.
No bo czasem lepiej, żeby czegoś było mniej, niż żeby potem po prostu się skipściło, prawda?
Tak. I też ogólnie gra jest podzielona na sekwencje, na rozdziały, co też myślę, że ułatwia rozgrywkę. No i dalej jest tak naprawdę dostępna. No studio już niestety nie istnieje, ale jakby co, to gra dalej jest dostępna, można ją znaleźć, pobrać.
To jest gra na PC-cie, na konsoli?
No ja osobiście grałem w to na konsoli, ale z tego, co się orientuję, no to jest ogólnodostępna.
Dobrze. To bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Przypomnij tylko jeszcze, jak się nazywała gra?
Tales from Borderlands.
Tales from Borderlands. Polecane przez...
Jakuba Ciurkowskiego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nordin Sekar się odmeldowuje, przekazuje pałeczkę towarzyszce Agnieszce, która zaraz przybędzie do was z gościem.
Ciągle gdzieś błądzę, tracę pieniądze, Nie wiem, czy wystarczy na kolejny dzień. Bez przerwy zmęczony, przesypiam pół doby. Kofeina dawno nic nie daje mi. Trzeba było słuchać mamy, gdy mówiła: synku, to już czas ogarnąć kilka spraw, skończyć studia, znaleźć wymarzoną pracę. To był dobry plan. Czy to był dobry plan? Minęło mi ponad 20 lat. Łatwiej w dorosłość. Nadal nie wiem, co to znaczy mądrze żyć. Nie wiem, jak zrobić pranie. Etat raczej nie dla mnie. Wolę zostać w domu, kocem przykryć się. Trzeba było słuchać mamy, gdy mówiła: synku, to już czas ogarnąć kilka spraw, skończyć studia, znaleźć wymarzoną pracę. To był dobry plan. Czy to był dobry plan? Minęło mi ponad 20 lat. Bez zmiany nadal nie wiem, co i jak. Mówili, to będzie najlepszy cios. Ciągle błądzę, ciągle błądzę. Mam w głowie nadal 18 lat. Przez palce przelatuje cały czas. Chciałem być jak ty. Tato, powiedz mi, jak odnaleźć w życiu jakiś cel. Chciałem być jak ty. Proszę, powiedz mi, jak odnaleźć w życiu jakiś sens. Minęło mi ponad 20 lat. Bez zmiany nadal nie wiem, co i jak. Mówili, to będzie najlepszy czas. Ciągle błądzę, ciągle błądzę. Mam w głowie nadal 18 lat. Przez palce przelatuje cały czas. Chciałbym choć raz poradzić sobie sam. Ciągle błądzę, ciągle błądzę.
Gość kolacjowy.
A skoro kolacje, to na koniec kolacji deser w postaci dwóch gościń. Gościń z Megafonu, czyli...
Bianka Bubik, Zuzanna Winter.
Megafon to jest taki pojawiający się dosyć świeżo, można powiedzieć, event. Dosyć też regularny, ale może oddam wam głos, żebyście wyjaśniły bardziej, o co chodzi z Megafonem.
Tak, no to generalnie Megafon już... organizujemy od...
roku prawie.
Właśnie.
Zaraz będzie rocznica.
Zaraz będzie rocznica. I tak, do tego czasu zrobiliśmy już 5 edycji, 6 jest już w drodze, więc no jest to po prostu taki event, który pozwala młodym artystom trochę na takie pokazanie się i właśnie przez to, że tych eventów już tyle jakby było i tyle się udało, to pokazuje, jaka właśnie jest potrzeba i zapotrzebowanie na coś takiego, więc bardzo nas to cieszy.
Tak, bo tak naprawdę na każdym evencie mamy około 15 artystów, więc no jest ich sporo i chcą się pokazywać.
Z tego, co rozumiem, to jest taki open mic zwrócony do studentów i naprawdę liczy się tylko koncept na występ, tak?
Tak, generalnie to nie jest tylko do studentów, głównie do studentów, ale nie tylko, więc jeżeli ktoś nie jest studentem, a też chciałby się pokazać, to również zapraszamy. I przyjmujemy jakby każdy rodzaj sztuki, od, nie wiem, malarstwa, po taniec, muzykę, granie na instrumencie, śpiew, więc
tak,
wszystko.
Zależy nam właśnie w sumie na każdym, kto jakoś chce się pokazać, nie ma do tego po prostu przestrzeni, żeby właśnie mógł to u nas zrobić przy fajnej atmosferze, gdzieś tam właśnie później pogadać, powspierać się, czy dostać właśnie feedback od takiej właśnie widowni, czy od nas, od kolegów, koleżanek.
Wstęp jest darmowy i udział jest darmowy.
Tak. Tak, wszystko jest darmowe.
Wystarczy się zgłosić poprzez formularz, który jest na naszym Instagramie albo naszym Facebooku.
A jak chce się być gościem, to można po prostu przyjść.
Ale tak. Milusiu. A w takim razie, jak to jest wszystko takie darmowe i można się na spokojnie zgłaszać, każdy kto chce, to w takim razie jak to wygląda samo już wydarzenie? Gdzie to się odbywa, w jakiej formie?
Wydarzenie odbywa się na stacji Food Hall w Metropolii, na peronie 5. No i po prostu każdy, kto chce, kto zobaczy nawet, że coś tam się dzieje, może się zatrzymać i do nas wejść, więc jest to totalnie otwarte wydarzenie. No i tak, no jest tam dużo studentów, więc jest bardzo fajna atmosfera, bardzo właśnie wspierająca.
Ostatnio też zauważyłam, że nie tylko studentów, bo też właśnie osoby, które po prostu gdzieś tam przechodzą, często zachodzą właśnie na peron 5, zobaczyć, a co tam się dzieje. No i jakoś tak, nie wiem, to grono takich odbiorców się powiększa.
Tak, to jest właśnie plus tego miejsca, stacji właśnie Food Hall, że ludzie też po prostu tam są i przy okazji zachodzą na megafon, więc dowiadują się o tym przypadkowo i to jest super.
Ostatnio też jest tak, że stacja Food Hall bardzo, można powiedzieć, się otworzyła, bo oprócz waszego eventu, na którym Radio Mors było ostatnio i możecie sobie na pewno w podcastach posłuchać relacji z tego wydarzenia, to zauważyłam, że średnio minimum raz na tydzień jest czyjś koncert na stacji Food Hall, więc stacja Food Hall zaczyna się już kojarzyć z takim miejscem artystycznym, który otwiera się na scenę muzyczną Trójmiasta. Więc chyba muszę wam pogratulować wyboru miejsca.
No właśnie, zaczęliśmy w sobie dość szybko, kiedy tych występów, mam wrażenie, jeszcze aż tak dużo nie było.
My zaczęliśmy jeszcze przed remontem, więc wtedy jeszcze była mała przestrzeń i w sumie dopiero zaczynała się taka kulturalna tam atmosfera, że tak powiem. Tak. No a teraz już jest po remoncie duża przestrzeń i po prostu
tak,
działają.
Ale mamy też właśnie bardzo duże wsparcie w sumie od Food Hallu. Oni zawsze gdzieś tam nas udostępniają i tak dalej, więc chyba jakby też są zadowoleni z tej współpracy, więc no fajnie, bo to jest takie wzajemne wsparcie.
Uważam, że z tego, co ja słyszałam na ostatniej edycji, na ostatniej odsłonie, to chciałam powiedzieć, poziom jest całkiem wysoki, jeśli chodzi o artystów. Ale nie chcę też mówić tego, żeby kogoś zniechęcać, bo też jest mega otwarta publiczność i naprawdę możesz wyjść z czym chcesz. Ludzie czytali wiersze, śpiewali. I mam do was pytanie, czy było już tak, że ktoś tańczył, albo malował, albo tak pokazywał?
Tak, właśnie od dwóch czy trzech edycji mamy tancerkę, która jest pierwszą tancerką na megafonie.
I w ogóle bardzo fajnie to wychodzi, bo jakby no, przez to, że ta przestrzeń jest powiększona, to jakby właśnie ma ona przestrzeń do pokazania tego swojego talentu i...
Tak, jest to coś innego, więc bardzo się cieszymy, że też inne rodzaje sztuki niż muzyka chcą się pokazywać. A jeżeli chodzi o malarstwo, no to mieliśmy już też wystawy na przykład
tak,
obrazów.
To więc... bardziej na tych pierwszych edycjach właśnie, tak. Gdzieś tam się rozwieszali ze swoimi pracami ludzie, czy to nawet był beatbox, jakieś takie właśnie, nie tylko właśnie śiew, czy zespoły, czy soliści, ale wszystko.
Nieźle, naprawdę. A właśnie jak to się tak różnorodność i o to właściwie w tym chodzi, to jakie by było takie najbardziej, że tak powiem, odmienne od tego standardowego pionu, bym powiedział, artystycznego, co znaleźliście na megafonie? Było coś takiego ciekawego w tym wydarzeniu jeszcze? W sensie ciekawego pod względem występu, niekoniecznie, że...
Wiesz, czy było, czy będzie?
Było, będzie, jak wolicie, bo może coś się zapowiada jeszcze fajnego.
Zapowiada,
nie wiemy, ale czy możemy powiedzieć.
Właśnie chyba nie.
Bo to wiadomo, jakby jak ktoś wysyła formularz, to...
Nie wiadomo jeszcze, czy jakby na pewno wystąpi, dlatego na razie mamy ciekawe zgłoszenie na pewno teraz na tą edycję, takie rzeczy, których jeszcze nie było, więc zapraszamy do obserwowania tej edycji, co teraz będzie, bo mam wrażenie, że jest ona trochę taka przełomowa, bo duże zainteresowanie, takie
bardzo
nowe i dużo nowych osób i właśnie nowych
no właśnie, może zostawimy to w takiej tajemnicy.
To może na koniec powtórzmy ładnie wszystkim dokładnie kiedy, o której, gdzie.
To Megafon, kolejna edycja 6 na stacji Food Hall, peron 5, 23 marca o 19:00. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Ja na pewno się wybiorę. Kuba, będziesz szedł?
Tak, ja też zamierzam, że tu napięcie tak zostało zbudowane, to aż głupio nie pójść.
Zapraszamy wszystkich.
Tak, no już z samej tego, że nie wytrzymam, muszę zobaczyć ten ciekawy występ.
Tak, serio.
Ale wszystkie na pewno są ciekawe, bo tak, wszyscy są ciekawymi osobami. Dziękujemy wam bardzo, że domykacie z nami dzisiejszy odcinek. Chciałam powiedzieć śniadanie z przyzwyczajenia, kolacji. bo tym razem jecie z nami kolację.
Ja... Teraz jeszcze został obiad tylko, bo już byliśmy na śniadaniu.
Tak, no na pewno zaprosimy was jeszcze na obiad. Możecie się tego spodziewać i też dzięki temu wy, słuchacze, będziecie w oczekiwaniu czekać na wspólny obiad. Jeszcze raz w studiu z nami były
Bianka Bubik
i Zuzanna Winter.
Od Megafonu, a ja tym razem zastąpiłam Norina w ostatnim wejściu, więc Agnieszka Kusior.
I Jakub Sopyło.
I to była kolacjowa odcinek drugi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Słyszymy się dokładnie tej samej godzinie za tydzień.
Kolacjowa.